Mam jedno polskie słowo, halleluja.
Tak was mówią, nie?
Tak mówią tutaj, czy nie?
A, jest halleluja.
Macie słowo halleluja?
По-моему, słowo halleluja nie переводится, оно и на небо halleluja.
Myślę, że to słowo halleluja i na niebie też będzie halleluja.
Na samym деле, очень приятно być здесь вместе с вами.
Naprawdę bardzo miło mi być tutaj razem z wami. To nie po prostu słowy, żeby jakoś było wam miło i tak polubiliście mnie. Biblia mówi, że ludzie chodzą w światłości. Apostoł Jan pisze, jeżeli chodzimy w światłości. I to znaczy, że są dwie przestrzenie. Jest przestrzeń ciemności i jest przestrzeń światłości. I kiedy ludzie nie znają Boga, oni chodzą na terenach ciemności. Apostoł Paweł mówi, kiedy nie znaliście Boga, dopóki nie znaliście Boga, to chodziliście do martwego Boga. Pokłanialiście się idolom, bałwanom. A kiedy już dowiedzieliście o żywym Bogu, przeszliście do innych terenów, do innej przestrzeni, gdzie Bóg mówi.
Halleluja.
Dlatego Biblia mówi, jeżeli chodzicie w światłości, a my chodzimy w światłości. Czy jesteście w światłości?
Amen.
Dlatego, że pytam. Mieliśmy w Dniepropetrowsku konferencję dla pastorów. I prowadził tą konferencję, nie wiem, czy wiecie takiego Lidziajewa, Aleksieja, z Prybałtyki. I tam na tym miejscu zgromadzili się sami pastory. Wszyscy byli zapisani, mieli takie przepustki specjalne. I w końcu wyszli na modlitwę nawrócenia 40 osób. I on stał i nie wiedział, co powiedzieć. On pytał, tutaj sami pastory i się nie zostali nawróceni. I tak Ukraińcy gdzieś jakoś tam weszli. Nikogo nie puszczali, ale i tak weszli tam te Ukraińcy. Dlatego myślę, może tutaj ktoś jest jak ja, że po prostu tam coś robił z kabielkami i zostanie pastorem. Ale wierzę, że tutaj są lidery. I chodzimy na terenach światłości. I Biblia mówi, że kiedy chodzimy w tej przestrzeni światłości, to nie mamy żadnego innej opcji, niż mieć społeczność ze sobą. Nie możemy znajdować się na tych terenach, na tej przestrzeni i nie mieć społeczności ze sobą. Nawet jeżeli chcemy jakoś minąć siebie nawzajem, to się nie da. Dlatego, że jesteśmy na tej przestrzeni. Mamy społeczność ze sobą. I w tym czasie krew Jezusa oczyszcza nas. To nie jest tak, że po prostu stałeś pod gwintem i zmyłeś jakiś brud. Potem poszedłeś, wybrudziłeś się i znów przyszedł myć ręce. To jest jak wodospad. Ciągle krew Jezusa oczyszcza ciebie i ciągle omywa cię. Nawet jeżeli nie zdążyliśmy powiedzieć przepraszam, krew Jezusa i tak nas oczyszcza. Tylko z jednego powodu, że chodzimy w światłości i mamy społeczność ze sobą. I to jest super mieć społeczność ze sobą. Amen. Dlatego, że jeżeli słyszycie, że gromadzą się wierzący ludzie, to musicie biegnąć tam. Dlatego, że tam krew Jezusa oczyszcza. Ale jeżeli powiecie, że nie potrzebujecie tego, to nie uwierzę w to, że jeżeli powiecie, że nie potrzebujecie, żeby krew Jezusa oczyszczało was.
Nie
wiem, że nie brudzimy się. Dlatego, że kiedy chodzimy w tym błocie, po tym brudzie, to i tak. A świat jest w grzechu. Dlatego i tak gdzieś wybrudzimy się. Dlatego potrzebujemy krew Jezusa. A to wszystko jest powiązane ze sobą. Tylko tam, gdzie jesteśmy w światłości i gdzie mamy społeczność ze sobą. Amen. Dlatego to jest dobry czas. Naprawdę się cieszę, że teraz nie jestem gdzieś przy telewizji. Albo tracę swój czas, spędzam swój czas łowiąc ryby. A jestem z wami i Jezus jest pośród nas. I On chce nam coś pokazać. On chce nas nauczyć czemuś nowego. A może przypomnieć nam coś, co już zapomnieliśmy. Dlatego, że tak się zdarza, że coś znaliśmy, wiedzieliśmy i zapomnieliśmy o tym. Wierzę, że będziemy mieć bardzo dobry czas dzisiaj. Kiedy pastor poprosił podzielić się tutaj czymś z doświadczenia, z praktyki, z tego, co rozumie, to naprawdę chciałbym mówić w to, co wierzę i jak ja to rozumiem. Rozumiem, że teraz Bóg bardzo potrzebuje usługujących. Bardzo potrzebuje usługujących. Ja mam możliwość dużo podróżować. I widzę, jaki jest brak usługujących. Wielu ludzi potrzebują Boga. Nawet nie możecie sobie wyobrazić, ile ludzi wokół was potrzebują Boga. Żyjemy pośród ludzi i wydaje się nam, że ten człowiek, on na pewno nigdy nie przyjdzie do Boga i nawet nie potrzebuje Jego. Albo ja wiele razy słyszałem, jak mówili, że tutaj nic się nie da zrobić. Ale Biblia mówi zupełnie inaczej. I od czego chciałbym zacząć dla nas? Żebyśmy rozumieli, kim jesteśmy tak naprawdę. I jak Bóg patrzy na nas. I co Bóg czeka od nas. I Biblia mówi. To jest zapisane w Dziejach Apostolskich, 17 rozdziale. W polskiej Biblii jest napisane trochę inaczej. Jest zapisane, że od jednego pnia Bóg utworzył całą ludzkość. W naszych rosyjskojęzycznych Bibliach jest napisane, że od jednej krwi. Ale różnica jest nieduża. My rozumiemy, że to są od Adama. I powiedzcie, co jest, i zobaczcie, co jest napisane w Biblii. Zaczynając od Adama, Bóg dał życie wszystkim ludziom, wszystkim, powiedzcie, wszystkim. Mojej teściowej, mojej żonie, mojemu sąsiadu, wszystkim, wszystkim. Nawet komuś, kogo bardzo nie lubimy. Bóg dał życie od jednej krwi. I Biblia mówi, że Bóg przeznaczył tym ludziom. Bóg przeznaczył tym ludziom. Dawajcie powiedzmy, Bóg przeznaczył. Nie tato i mama, nie okoliczności. Nie dlatego, że tak się stało i coś się tam stało. A Bóg przeznaczył. Miejsce, gdzie oni mają mieszkać. Czas, kiedy oni mają mieszkać, żyć. Po prostu zastanówcie się na tym. Miejsce dla nas przeznaczył Bóg. Że musimy urodzić się w takim roku i w takim miesiącu i w ten czas urodzić się tutaj, a potem przeprowadzić się tam i mieszkać już tutaj. I Biblia mówi dlaczego. Żebyśmy szukali Boga. Jeden powód, dlaczego Bóg nas tak przemieścia. I z tego powodu ktoś z was, jak Jacek, przeprowadził się z Warszawy. Ty przeprowadziłeś się z Krakowa. Ktoś jeszcze skądś. Ja przyjechałam z Donbasu. To nie dlatego, że jest wojna. I nie dlatego, że takie okoliczności stworzyły się, że musiałam uciekać. A Bóg przeznaczył ten czas i to miejsce, żebym jeszcze bardziej dowiedział się o Bogu, poznałem Boga. A jeżeli ktoś nie znał Boga, żeby zapoznał się z Bogiem? A kto już znał Boga, żeby przeszedł na nowy poziom społeczności z Bogiem? Dlatego jesteśmy tutaj. To jest ten powód. I to nie jest ten powód, dlatego że klimat pasuje do was. Dlatego, że Bóg może zmienić i klimat, i wszystko dla nas. Nie dlatego, że lubimy jeziorka. Albo dlatego, że macie tutaj domy i nie macie innego mieszkania. Bóg poprowadził was na to miejsce. I On ma plan dla was. I On rozumiał, że w innym miejscu nie zmożecie wykorzystać i użyć swój potencjał. Nie zmożecie znaleźć Boga albo przejść do nowego poziomu. Możecie prosto zakopać swoje talenty w jakimś miejscu i nie używać ich. Dlatego to jest bardzo ważne. A teraz dawajcie zobaczymy to, popatrzymy na to z innej strony. Wasz niewierzący sąsiad albo człowiek, z którym pracujecie w pracy, z jakiego powodu on pracuje z wami? I dlaczego on mieszka obok was? Jeżeli Bóg wszystkich ludzi od początku od Adama przeznaczył im czasy i pewne okresy, żeby oni żyli i w ten czas, i Biblia daje odpowiedź, żeby oni szukali Pana. Dlatego wasz sąsiad, on mieszka tylko z jednego powodu obok was, dlatego że Bóg chce, żeby on szukał Boga. I ustawił Bóg was koło niego jako pomoc. I to jest jeden z powodów. Człowiek, który z wami pracuje, on nie jest w przypadku tam. Nie jest przypadek, że po prostu on sobie tak wymyślił. Bóg dla niego przeznaczył czas. I wiecie, nie 1800 jakiś rok, a 1900 albo 2000 rok. Bóg przeznaczył, kiedy on musi urodzić się i mieszkać obok was, koło was, z jednego powodu, żeby szukać Boga. Dlatego, że mamy jedno zadanie najważniejsze na ziemi, najważniejsze. Innych takich bardzo ważnych zadań nie mamy. Mamy określony czas na ziemi z jednego powodu. Wyznaczyć się, gdzie będziemy spędzać wieczność. Cały ten czas na ziemi to jest tylko jeden ten powód. Żebyśmy dla siebie wyznaczyli, gdzie chcemy spędzać wieczność. Wiecie, ja obserwuję młodych ludzi, kiedy oni uczą się w szkole i ciągle myślą, gdzie będą uczyć się dalej, gdzie będą kontynuować swoje nauczanie, jaki będą mieć zawód, jak pobudują swoją karierę. To jest dobre, ale to jest na ziemi. I tak my mamy jedno zadanie. określić dla siebie, gdzie będziemy spędzać wieczność. I myślę, że tutaj my jesteśmy tymi, którzy wyznaczyli dla siebie. Amen. Wiemy, że będziemy spędzać wieczność koło Boga. Wiemy, że piekło nie jest dla ludzi. Piekło nie jest dla naszego sąsiada. A piekło nie jest dla naszego kolegi z pracy niewierzącego. Dlatego, że Bóg stworzył piekło dla diabła i jego sług. On nie tworzył piekło dla ludzi. Nie tylko dla mnie, dla wszystkich. Dla wszystkich ludzi Bóg tego nie chciał. Biblia mówi, że Bóg chce, żeby wszyscy nawrócili się. I nawet Putin. I wszyscy inni. I przyszli do Boga. To jest powód Boga. Dlaczego jesteśmy tutaj? I dlaczego ludzie, którzy wokół nas, oni tutaj? Dlatego musimy pomóc Bogu. Żeby te ludzie, którzy są wokół nas, znaleźli Boga. Widzicie, Bóg jest duchem. I On mówi językiem duchowym. I tylko duchowy człowiek może rozumieć Boga. Patrzcie, jesteście Polakami, a mówię po rosyjsku. I nie każdy z was rozumie rosyjski. I ja potrzebuję Weroniki, żeby ona przetłumaczyła, żebyście zrozumieli. Tak, Bóg potrzebuje tłumacza, żeby przenieść słowo do tego człowieka, którego nie rozumie. To jeszcze jest jeden powód, dlaczego jesteśmy tutaj. Dlaczego jesteśmy w kościele i dlaczego jesteśmy na liderskich spotkaniach. Dlatego, że jeżeli Bóg by nie chciał tak i chciałby tylko nas uratować, zbawić, to wyobrażam sobie to w następny sposób. Jestem pastorem albo pastor Leszek. Jestem Bogiem. I przyszedłbym i powiedziałbym mu: patrz, kiedy będziesz chrzcić ludzi i oni już będą nawróceni, oni będą święci, oczyszczeni, bez grzechów, po prostu musisz utopić ich. Dlatego, że jeżeli oni wyjdą z wody i przyjdą na ten brzeg, to oni już 10 razy zgrzeszą. Albo woda im będzie nie taka, albo pastor nie tak ich topił, albo ubrania mają złe, komuś innemu klaskali lepiej niż mnie, a komuś dali ręcznik, a mi nie dali. Wiem, że w Polsce macie nie tak, ale w Ukrainie mieliśmy tak. I ja nie wiedziałam, co robić, kiedy wychodziłam z tej wody. I ja im mówię: dawajcie, na nowo będziemy chrzcić się. Na nowo będziemy chrzcić się. Dlatego, że to są ludzie. I Bóg wie o tym. I tylko jeden powód, dlaczego On nas zostawia na ziemię po nawróceniu, żebyśmy służyli Mu. Żebyśmy służyli. Jeszcze jedno miejsce. To jest Księga Jeremiasza, 1 rozdział, 5 werset. Bóg zwraca się do człowieka i On mówi do Jeremiasza, ale to samo dotyczy nas wszystkich. Dlatego, że Biblia mówi, że prorocy byli podobni do nas. Czytaliście to miejsce? Tak? Kiedy Biblia mówi, że Eliasz był podobny do nas i Jeremiasz był podobny do nas. Ja wam powiem więcej. Jeremiasz marzył o tym, żeby być takim, jak my jesteśmy. Wszyscy prorocy marzyli o tym, żeby mieszkać, żyć w nasze czasy i być jak my. Króle marzyli o tym, żeby żyć jak my. Niedawno byłem i tam mamy kościół w Wiedniu. Myślę, że doma przeczytacie. Jeremiasza 1:5. Możecie sprawdzić. I zwiedzaliśmy ten zamek królów w Wiedniu. Wiecie, nasi ludzie, kiedy przyjechali, oni długo szukali miejsce i nie mogli znaleźć sobie mieszkanie, dlatego że to jest drogo. I oni pytali mnie: pastor, dlaczego wysłałeś nas do Wiednia? W Polsce jest taniej. W Polsce jest lepiej. I modliliśmy się i nawet już trochę byliśmy zawiedzeni. I potem Bóg dał im miejsce, gdzie oni mieszkają. Pierwsze to jest koło tego zamku. Jeżeli ktoś wie, o czym tam chodzi, gdzie to wygląda, gdzie jest ten królewski pałac, gdzie króle tam mieszkali, a drugi z lewa i z prawa sąsiedzi mają Polaków. Ja już nie pamiętam nazwisko, ale mają napisane. I my mówiliśmy, i te ludzie mówią, że próbowaliśmy coś powiedzieć im o Bogu, ale oni chcieli z nami powiedzieć. A ja powiedziałam: zaraz ja pójdę. Oni nie są w przypadku tutaj. I ja nie jestem w przypadku tutaj. I ten sąsiad wychodzi z pokoju. I ja taki: dzień dobry, panie. I on tak zobaczył. I on pyta: jesteś Polakiem? Ja mówię: nie, jestem Ukraińcem, ale mieszkam w Krakowie. I zostaliśmy przyjaciele. I mówimy im o Bogu. I tak Bóg robi. I to, tak mogło się wydarzyć. To nie jest przypadek. Tam nasi ludzie mieszkają i Polaków Bóg umieścił tam. I jedno słowo, że jestem z Krakowa, dla niego to wszystko. I możemy rozmawiać. Wracam się do Jeremiasza. 1:5. To jest łatwo znaleźć w Biblii. 5 werset jest od razu po 4. Jeżeli znajdziecie 4, to od razu będzie po nim 5. Bardzo łatwo się znaleźć. I Bóg mówi do tego człowieka. Bóg mówi nam. Zanim cię utworzyłem w łonie matki. Biblia mówi, że zanim twój tato poznał twoją mamę, w ogóle oni nawet nie myśleli, żeby wziąć ślub, zawierać związek. Już poznałem cię. I Biblia mówi, że poznałem, to nie po prostu dowiedziałem się, że istniejesz. To jest coś bardzo bliskie. Wiecie, możemy wiedzieć coś o sobie. A możemy wiedzieć bardziej, więcej, co lubisz, co tobie pasuje, czym nie można ciebie wkurzać, denerwować, irytować. A co można tobie powiedzieć i już będziesz mieć uśmiech na twarzy? Co lubisz zjeść? Jak lubisz odpoczywać? To już bardziej takie relacje męża i żony, albo rodziców i dzieci. I ja chcę powiedzieć tym, że Biblia mówi, że Bóg wszystko dowiedział się o nas. Co jest dla nas lepsze? Co dla nas byłoby lepiej? Kiedy jest lepiej nam urodzić się i żyć? I Biblia mówi, zanim urodziłeś się, ja już wyznaczyłem, okrzeszliłem. Gdzie będziesz i kim będziesz? Widzicie, Bóg okrześlił dla nas ten czas. Mogliśmy urodzić się podczas II światowej wojny. Mogliśmy urodzić się czarnymi w Afryce. Wyobrażam sobie w Afryce. I jeździliśmy na misję w Afryce i byliśmy parę razy. To nie... I powiem szczerze, że Kraków jest lepszy. Kiedy przyjeżdżasz i samolot już siada i ty widzisz zielone drzewa, ty po prostu dziękujesz Panu. Tam jest pustynia i nic nie ma. Dlatego Bóg określił dla nas tutaj ten czas, ten Kościół, siebie nawzajem, żebyśmy szukali Boga i pomagaliśmy innym szukać Boga. I to jest ważne. To jest ważne, żeby rozumieć. To jest bardzo ważne. Dlatego, że dalej nie możemy poruszać się. Jeżeli nie rozumiemy, że znajdujemy się w wolę Bożej, że Król dla nas określił ten czas. I ten czas jest bardzo dobry dla nas. Powiedziałam, że żyjemy lepiej niż króle. Wyobraźcie, króli musieli koniami gdzieś jechać tysiące kilometrów kiedyś. A my jeździmy samochodami, samolotami. Nie wyobrażajcie sobie, jakie mamy łazienki w porównaniu do nich. Jeżeli by oni mieli taką łazienkę, to byłoby coś. Jakie jedzenie my możemy jeść w porównaniu do nich? Jakie ubrania? Jakie komórki, komputery? Żyjemy w bardzo dobre czasy. I Bóg to określił dla nas. On policzył nas za wartych, że my jesteśmy godni, żeby żyć w ten czas. I On liczy, że możemy wykonać, wypełnić Jego wolę. On wie, że możemy to wypełnić. Nawet jeżeli nam wydaje się, że nie możemy, to Bóg przeliczył, że możemy to wykonać. Amen. I to był taki wstęp, i teraz zaczynam głosić. To chcę, żebyśmy zrozumieli. Jeżeli chcemy gdzieś poruszać się, niezależnie od tego, jaką służbę, jaką usługę Bóg określił dla nas, wyznaczył. Dlatego, że Bóg ma plany dla nas. Jeden może robić to, inny może robić drugie, trzeci może robić coś innego. Ale musimy rozumieć, że wzrasta Bóg, że rośnie to Bóg, że życie dajemy nie my, a Bóg daje życie. My przygotowujemy drogę dla Boga. My przygotowujemy tą drogę dla Boga, żeby Bóg przyszedł. Jeżeli człowiek chce zasiać ziemię, on musi przygotować tą ziemię, posprzątać jakieś kamienie, wyrwać niepotrzebną trawę, przekopać tą ziemię. I to, co robimy, to przygotowujemy drogę dla Boga, żeby Bóg przyszedł do serca naszego sąsiada albo naszego krewnego, albo jeszcze kogoś. I musimy być jak te mądrzy ludzie. Przygotowujemy drogę dla Boga i musimy to rozumieć. Wiele ludzi na Ukrainie nie rozumieli tego. Oni pomylili to i myśleli, że oni są Bogiem. Oni pracowali z jakimś człowiekiem i niby poprowadzili go do kościoła i trzymali tego człowieka. I jeżeli oni gdzieś szli, to oni przyciągali tego człowieka za sobą. Oni nie oddawali tego człowieka Bogu. I w końcu znikali te ludzie i znikali ludzie, których oni poprowadzili. I to naprawdę jest trudna sytuacja. Musimy rozumieć, że jestem sługą, który nic nie jest warty. Wypełniłem wolę Bożą, poprowadziłem człowieka i tyle. I dalej Bóg o nim troszczy się. I dalej Bóg wie, do jakiego miejsca go poprowadzić. Jaką posługę mu dać. I dalej Bóg będzie używać usługujących i pastorów. My wykonaliśmy swoją pracę. I musimy to zapamiętać. Jeżeli chcemy mieć to wynagrodzenie i mieć sukces, to musimy to robić.
I tak, teraz, żeby my wybrali z
I teraz, żebyśmy zaczęli poruszać się dalej. Pierwsze, co musimy wiedzieć. Gdzie teraz znajduje się cały Kościół, nie tylko nasz, nie tylko w tym mieście, ale cały Kościół Jezusa Chrystusa. Przed jakim okresem zatrzymała się, do którego okresu doszedł Kościół? Drugie, co musimy wiedzieć, gdzie ja znajduję się w tym Kościele? Jakie jest moje miejsce w tym Kościele? To jest bardzo ważne. Żebyś nie byliśmy zawiedzeni, żebyśmy po prostu nie opuścili ręce. I każdy z nas musi po prostu nacisnąć i gorliwie modlić się. Kim jestem, Panie, w Twoim Kościele? Kim jestem w tym całym mechanizmie? Gdzie chcesz użyć mnie? Dlatego, że Bóg, On wie, gdzie lepiej Ciebie użyć. On wie, gdzie będziesz bardziej mieć sukces. W swoim życiu popełniłem bardzo dużo błędów. Kiedy tak się stało, że zostałem pastorem? Minęło jakiś czas. Może nawet rok nie minął. I Bóg mówił do mojego serca, przemawiał. Służba apostołów i misji. Ale dla mnie to był po prostu szok. Nie wiedzieliśmy, kim są pastory. A o apostołach w ogóle nie mogli sobie nic wyobrazić. Dla mnie było dokładnie zrozumiało, że są 12 i Paweł był 13 i już ich nie ma. Mnie tak nauczyli i nikt mnie więcej nie uczył. I przez to, że nie wiedziałem, gdzie znajduje się, w jakim miejscu znajduje się Kościół. I przez to, że wątpiłem, jakie jest moje przeznaczenie. Kontynuowałem być pastorem. I 20 ileś tam lat byłem pastorem. I to była masakra dla Kościoła. Dlatego, że ja ciągle gdzieś jeździłem, cały Kościół z sobą brałem. Ja nie chciałem siedzieć w jednym miejscu. Nie chciałem uczyć. Nie chciałem jakby studiować, co tam chodzi. Nie chciałem, żeby były grupy domowe. Mnie to w ogóle nie interesowało. Mnie interesowało tylko zakładanie kościołów i ludzie, którzy przyszli do Boga. I cały kościół musiał jeździć ze mną. I pewnie, że nie wszyscy mogli. I jeden pastor pewnego razu przyjechał do mnie i powiedział: co ty robisz? Ty wszystkich ludzi po prostu jakby zagnałeś na drzewo i oni nie mogą zejść stamtąd. Ten pastor mówi: musisz zbudować strukturę, musisz to zrobić i musisz inne rzeczy zrobić, a mi się nie chciało tego robić. Ale znalazłem sposób, po prostu ufałem usługującym. I ustawiłam usługujących, pastorów, administratorów. I Kościół rósł. I tam mnie bardzo to nie interesowało. A ja kontynuowałam całe życie jeździć i zakładać kościoły. Dlatego, że musimy wiedzieć, do czego jesteśmy przeznaczeni. Widzisz, jeżeli doma masz pralkę, to nie jest telewizji. Jeżeli chcesz obejrzeć nowości, to nie jest do tego pralka. A jeżeli chcesz wyprać rzeczy, to nie jest do tego telewizja. I na pewno to nie telewizja. I możesz nim jakoś pukać, i nic z tego nie wyjdzie. Dlatego, że wszystko jest przeznaczone i ma sukces w swoim miejscu. dostajesz od tego zadowolenia, satysfakcję i w tym miejscu dostajesz objawienie od Boga i jesteś dumny ze swojej pracy i chcesz jeszcze robić. Ale to nie jest bardzo łatwe, dlatego że zawsze jest zazdrość, że chcesz to zrobić albo to zrobić. I musimy modlić się, żeby Bóg uwolnił nas od wszystkiego, co nie jest potrzebne. I miejsce, w którym znajduje się teraz Kościół. Ja wierzę, osobiście wierzę, że Bóg w ostatni czas dał mi to objawienie. Jeżeli patrzymy na Kościół, ja mówię na powszechny Kościół. To jest jak historia Żydów, Izraelitów. Izrael. Z małej grupy ludzi oni wyrosli. I potem oni znajdowali się w niewoli. I Bóg wyprowadził ich z niewoli. Poprowadził ich przez Morze Czerwone. Utopił tam wszystkich ich wrogów. I poprowadził ich do pustyni. I to był pewien cel Boży. Dlatego, że Bóg mógł ich poprowadzić inną drogą. I na pewno to byłoby szybciej. Ale Bóg z pewnego powodu poprowadził ich tam. Żeby w pustyni nauczyć ich. Oni musieli nauczyć się chodzić z Bogiem. Dlatego, że oni stracili wiele rzeczy w niewoli. I ja mówię o tym, że to był naród wybrany Boży. I oni musieli zmieniać swój umysł. Dlatego, że w tym w czasie przerwy życia albo jakiejś akcji, ty chcesz albo nie chcesz, ale ty tracisz tą społeczność z Bogiem, tracisz tą wizję, już nie słyszysz głos Boży, już nie wiesz, gdzie mówi Bóg, a gdzie mówi nie Bóg. Dlatego Bóg poprowadził ich do pustyni. I to samo się stało z każdym z nas, z całym Kościołem też i z każdym osobno. Byłem w niewoli, grzechu. Wierzę, że też byliście. Kto z was urodził się świętym? Chciałbym zobaczyć tego człowieka, że on był zupełnie święty, pełni święty. I byliśmy w niewoli. I przyszedł ten moment, kiedy Bóg wyprowadził nas z tej niewoli. Pierwsze, co się stało, że my zaczęli chcieć wyjść z tej niewoli. Bóg nigdy nie będzie nic działać, jeżeli nie będziemy tego chcieli. Żydami to nie było łatwe. Trzeba było bardzo mocno im coś udowodnić, żeby oni zaczęli chcieć tego. Ale na koniec oni zaczęli chcieć. I nie tylko oni. Nawet Egipcianie powiedzieli, że już idźcie stąd. Już wszyscy chcieli, żeby Żydzi po prostu zniknęli stąd. Przychodzi taki moment, kiedy chcemy wyjść z tej niewoli. Że to życie nie pasuje nam. I to dotyczy każdego człowieka. Nawet tego człowieka, że nam wydaje się, że on jest niewierzący. Przychodzi ten moment, kiedy on chce coś zmienić w swoim życiu. Może on nie wie o tym, że to jest Bóg. Może on nie wie o tym, że on potrzebuje Boga. Ale wewnątrz siebie on rozumie, że on potrzebuje zmian. Jemu nie pasuje to, jak teraz jest. Musimy to wiedzieć. Ze wszystkimi ludźmi tak się dzieje. Koło nas jest człowiek, który wcześniej czy później nie będzie z niczego dostawać satysfakcji. Ani samochód, ani rodzina, ani dom. Dlatego, że pokój przynosi tylko społeczność z Bogiem. Tak jesteśmy stworzeni. Tak to działa. I Izraelici wyszli i przeszli przez Czerwone Morze. a wrogowie ich zostali potopieni. Poszliśmy do chrztu wodnego. I w wodzie zostały pogrzebione nasze wszystkie grzechy. I wyszliśmy zupełnie innymi ludźmi. Biblia mówi, że zostaliśmy nowym stworzeniem. Tak, po nawróceniu staliśmy nowym stworzeniem. Teraz nie chodzi o to, czy po chrztu, albo po nawróceniu. Zostaliśmy się nowym stworzeniem. Wszystko jest nowe. I wydaje się nam, że teraz przed nami są otwarte wszystkie drogi. Usługujący nam opowiedzieli, jakie dobre życie nas czeka. Nie wiem, czy wy tak mieliście, ale w Ukrainie umieliśmy oszukać tak ludzi. Opowiadaliśmy, że to cię ominie i tego nie będziesz mieć. Jeden z minusów ludzi, kiedy oni głoszą niewierzącym ludziom, że oni takie rzeczy opowiadają, takie bajki. Stoi człowiek niewierzący, a ten mówi, a wierzący mówi, jeżeli przyjdziesz do Boga, jeżeli przyjdziesz do Kościoła, to Bóg ci wszystko da. Będziesz mieć to i będziesz mieć to. I nie będziesz chorować, będziesz bogaty. I niewierzący człowiek, on myśli, ja nigdy w życiu nie stanę taki, nie zostanę. On nie wie, że ten wierzący, który mu opowiada, on też nie jest taki, jak opowiada. On po prostu tak opowiada. To jest taka reklama. Nie wiem, jak jest w Polsce, ale u nas mieliśmy taki duży problem z tego. Dlatego, że ludzie przychodzili do kościoła i nie dostawali tego, co im obiecali. Dlatego, że był potrzebny jakiś czas. Nie dlatego, że Bóg tego nie obiecał. On to obiecał. Ale był potrzebny czas. Był pełny okres. Chcę powiedzieć, że była swoja pustynia. I trzeba było przejść przez tą pustynię. A na innym końcu pustyni jest ziemia obiecana. Ale nie mówimy do ludzi, że trzeba przejść 40 lat przez pustynię. I tam będą węży. I tam będzie głód. I trzeba będzie prosić wody. I Bóg będzie uczyć chodzić nas wiarą. I w pustyni Bóg będzie uczyć nas, jak musimy koło Niego chodzić w całej wieczności. I koniecznie Bóg poprowadzi do pustyni. Jeżeli Duch Święty poprowadził Jezusa do pustyni, to nie jesteśmy lepsi od Jezusa. Pamiętacie po chrztu wodnym, gdzie poszedł Jezus? Na pustyni. 40 lat. Po prostu nie można porównać Żydów z Jezusem. On szybciej wszystko złapał. A oni potrzebowali 40 lat. Wszystko zależy od ciebie i ode mnie. Szybciej złapiesz, szybciej wyjdziesz z tej pustyni. Oni przechodzili te pewne okresy. I od apostołów Kościół też przechodził przez pewne okresy. Były pewne różne okresy. I teraz nie chcę to dotykać, dlatego że to wszystko jest już przeszłość. Ale Żydzi przyszli do rzeki Jordan. Wczoraj trochę o tym opowiadałem. Kościół przeszedł do pewnego miejsca, nazwijmy go Jordan. I po tym Jordanie jest ziemia obiecana. Czym teraz jest dla nas ziemia obiecana? Nie mówimy o Żydów. Dla nas. Biblia mówi, że ziemia obiecana, tam, gdzie Duch Święty działa, to nie jest wieczność. Dlatego, że Żydzi musieli walczyć i gonić inne narody. W wieczności już nie będziemy walczyć z nikim. Już nie będą inni jakieś narodowości. кто есть тут на земле.
Земля
обетована есть тут для нас на земле. Где są uzdrowienia, где są cuda, где Бог mocny в obfitości działa. Musimy rozumieć, że Bóg chce dać to Kościołowi. Bóg chce, żeby Kościół był tym wszystkim. Bóg chce, żeby Kościół w ostatni czas był bardziej wypełniony Duchem Świętym niż apostoły w pierwszy czas. I chcę wam mogę pokazać wam wielu przykładów z Biblii, że ostatni płon będzie o wiele więcej niż za ten cały czas, co był przed nami. Możemy wziąć jedno przekazanie. Bóg mówi o sobie jako o jednym człowieku, który miał duże role, wielkie role. I on wyszedł wcześniej rano i zobaczył ludzi, którzy stali bez pracy. I on powiedział, idźcie do mnie i dostaniecie wynagrodzenie. Pamiętacie to przekazanie? Na pewno? Znajdziecie w Biblii. I potem on wychodzi w inny czas. I potem wychodzi w trzeci czas. I znów bierze tych ludzi i mówi, że zapłacę wam tak samo jak pierwszym. Dlatego wychodzi w obiad, po obiedzie. I chodzi tutaj o pewnych okresach, kiedy Bóg poprowadzi w jednej narodowości, potem inne narodowości. Potem pamiętacie, Jezus Chrystus przyszedł w obiad i spotkał kobietę koło studni. To było w obiad. I ona nie była z Żydów. I jej Bóg zawołał. Różne okresy, kiedy szli do Żydów i szli potem do innych narodowości. I tak Bóg działał w ciągu wielu lat. I potem Biblia mówi, że on wyszedł wieczorem, kiedy już było ciemno. Pozostało może jakieś 15 minut i już będzie ciemno. Co można zrobić w ciągu 15 minut? Ale on mówi do tych ludzi. Idźcie i co zrobicie, to zapłacę wam jak pierwszym. Normalny gospodarz rozumie, że ten człowiek może na maksa zbierze kilogram jakichś jabłek, może dwa. Ale pierwszy zebrali całe tony. Ale Bóg mówi, nawet dla kilogramu tych jabłek, nawet dla jednej duszy, nawet dla jednej rodziny, jestem gotowy zapłacić tobie takie wynagrodzenie, jak apostołowie dostawali. To chodzi o was i o mnie. Możecie dostać takie wynagrodzenie, jak pierwsze apostoły. Dlatego, że Bóg jest zainteresowany w duszach ludzkich. I On ma wystarczające wynagrodzenie. I wystarczy to dla wszystkich. Nasz Bóg nie jest biednym. I nie jest tak u Niego, że wszystko się skończyło. I On myśli, co będę teraz robić? Oj, nagle to wszystko się stało. Jeśli jedna dusza nawróciła się, a ja nie mam na niej pieniędzy. Bóg ma wszystko, wszystkiego wystarczająco. Dlatego ja wierzę, że ostatni czas Bóg bardzo mocno błogosławi Kościół. Nawet jeżeli zrobimy mało. Nawet jeżeli naprawdę mało zrobimy. I takich miejsc w Biblii jest bardzo dużo. I przyszliśmy do tego czasu, kiedy Bóg chce bardzo mocno wylać Ducha Świętego do Kościoła. I teraz wygląda wszystko inaczej. Kiedy my patrzymy cielesnymi oczami, albo słyszymy, wszystko wygląda bardzo źle. Ludzie nie idą do Boga, kościoły zamykają się i czas jest bardzo niepasujący. 100 lat temu było zupełnie inaczej. I teraz jest bardzo ciężko. Ale kiedy Jezus przyszedł na ziemię, czas był w ogóle niepasujący. Dlatego, żeby cały świat się nawracał. I jeżeli my patrzymy na to, jak działa Bóg, On zawsze działa nie po ludzku. On wybiera tych, którzy nic nie mogą i daje im moc. On wybiera słabych i robi z nich silnych. On mówi do Izraela, do Żydów, ja wybrałem ciebie nie dlatego, że ty jesteś takim mocnym państwem, ale na tobie ja ujawnię swoją chwałę. Musimy rozumieć, jak działa Bóg. I to jest czas Boży. Kiedy wydaje się niemożliwe, On będzie działać, żeby pokazać swoją moc i władzę. I ten, który to zrozumie i skoczy w to, będzie błogosławiony. Jeżeli ktoś opuści ręce i powie, że to nie jest czas na to i nic nie możemy zrobić, my nie możemy, Bóg może. I z Bogiem możemy to zrobić. Wiecie, kiedy patrzymy na jakiś problem i stoimy przed tym problemem, w księgi Zachariasza Biblia mówi, góra stoi. Przed człowiekiem stoi góra. I Bóg mówi, kim jesteś tą górą przed tym człowiekiem? Dlatego, że kiedy z nami jest Bóg koło nas, to już dużo możemy zrobić. Z Bogiem możemy dużo zrobić. Amen. Powiedzcie amen. Mówcie amen. Słowo amen jest bardzo dobre słowo. Zgadza się. Powiedz, ja z Bogiem mogę dużo zrobić. I kiedy nam wydaje się, że to ten czas w ogóle nie pasuje, dla mnie ten czas jest dobry. Kiedy nie ma pieniędzy, kiedy nie ma usługujących, kiedy nikt nie chce słuchać, ja zawsze tak pocieram ręce i mówię, to jest mój czas. Ja mówię, to jest mój czas. Kiedy ziemia jest sucha, twarda i wszyscy uciekają z tej ziemi, dlatego, że nie ma płonu. A Bóg mówi, zaczynaj siać. I zebrał sto razy, stokrotnie. Alleluja. Nie dlatego, że ten człowiek jest mądry. Nikt by nie nazwał go mądrym. Dlatego, że Bóg tak powiedział. I Bóg tak działa. Dlatego wszystko idzie do tego, że Bóg zacznie teraz coś robić. I kiedy widzę, że kościoły zamykają się i sprzedają budynki modlitewne, ja mówię, o teraz ja czekam. Czekam poruszenia Ducha Świętego. To jest czas dla Boga. On tak po prostu nie odda tą ziemię. On nie umierał za to, żeby tak po prostu oddać to wszystko. Ja czekam tego momentu. Więc czekajcie. Kościół jest koło Jordanu. I wkrótce zacznie się poruszenie. Już zaczyna się gdzieś w takich miejscach. Zaczynajcie się modlić, żeby mógł używać was. Żebyście mogli powiedzieć, że Panie, jestem z Tobą. Jestem z Tobą. Użyj mnie. Użyj mnie. Dalej Biblia mówi. Bóg mówi do Jezuego. Wracamy do tego kościoła koło rzeki Jordan. Nie bój się i nie miej obaw. Mojżesz, mój sługa, umarł. Mojżesz umarł. Powiedzcie, Mojżesz umarł. To, co było przed tymi czasami, już zniknęło. To, czego nas nauczyli. To, do czego szliśmy. Te liderzy, którzy nas prowadzili, już nie ma ich. To jest bardzo ważne. Dlatego, że wiele ludzi mówią, jeżeli by mój pastor był Heigen, to ja bym mógł coś zrobić. Jeżeli by mój pastor był Kietri Kulman, to też mógłby coś zrobić. Ich już nie ma. Wiecie, w Ukrainie mówią, że mądrzych wysłali do mądrzych, a mnie wysłali do ciebie. Człowiek jeden pytał swojego kierownika. Dlaczego ciebie wysłali do mnie? Tam ludzie mądrzejsze są. A on powiedział, że mądrych wysłali do mądrych, a mnie wysłali do ciebie. Bóg nie myli się. Bóg daje nam nowych liderów i musimy ich szanować i czcić. I nie mówię to dlatego, że jestem pastorem i tutaj też pastor mnie słucha. Ukraina miała wielkie przebudzenie. Na każdej ulicy był kościół. Jakieś kawiarence, kinoteatry, wszystko wynajmowali kościoły. Jeden z sukcesów tego przebudzenia to było przez to, że ludzie szanowali swoich usługujących. To, co zauważyłem w Polsce, tego nie ma. Przepraszam, że powiem. Jutro już wyjadę i mnie nie będzie i jest mi obojętnie. Ale musimy nauczyć się szanować pastorów. Nie możemy szanować Boga, jeżeli nie szanujemy Jego posłanników. To jest kłamstwo, jeżeli mówimy, że kochamy Boga, a nie kochamy siebie nawzajem. I po prostu już nie kłamcie nikogo. Bóg postawił tych służycieli. No, pastor, on nie jest doskonały. Tak. I nikt nie jest z nas doskonały. Mądrych wysłali do mądrych, a mnie wysłali do ciebie. Biblia pisze o tym, że jaki jest naród, taki jest i król. Czytaliście o tym? Jeżeli by pastor był doskonały, to ja mogę założyć się na $1000, to jego by tutaj nie było. On by był w Warszawie, w Berlinie albo jeszcze gdzieś. Żartuję, pewnie, że żartuję. Ale naprawdę jesteśmy ludźmi. I Bóg powiedział. I Bóg powiedział pewnego razu, to słuchajcie, ale jeżeli widzicie coś nie tak, to niekoniecznie musicie postępować zgodnie z tym. I dalej Jezus powiedział, że ten, który was słucha, on mnie słucha. I dalej możecie zrobić wywody. I dalej Biblia mówi w księgi Jozuego. Jozue przychodzi do narodu i mówi, przygotujcie się. Powiedzcie to słowo, przygotujcie się. Musimy przygotować się. Mojżesz umarł. Te liderzy odeszli. Te, którzy dawali nam pewne objawienie. Te, którzy dawali nam jakieś posługi. Byli niedawno byliśmy, może nawet miesiąc nie minął. Byliśmy w Stanach i byliśmy w kościele biskupa Butlera. Żebyście rozumieli, ten kościół liczy 22 tysiące ludzi. To jest duży kościół. Tam szkółka niedzielna, to jak z bajki jest. Z teatrem, ze swoją studią. I on opowiadał, jak on przyszedł do tego. Jak on nawrócił się. Jak Bóg dał mu to. On był uczniem i drugim Hagana. Przyjacielem Hagana. I Hagan był jego duchowym ojcem. Hagan. I on przyjaźni się z Joyce Meyer, z Kennethem Coplandem. Nie wiem, czy coś mówił wam o tym. I weszliśmy do jego takiej biblioteki i rozmawialiśmy z nim. I niedawno jego odwiedzał Kenneth Copeland. I te zdjęcia. I patrzyliśmy, już przepraszam, że powiem, że Kenneth Copeland jest bardzo starym człowiekiem. I ja zacząłem rozumieć, że czas tych ludzi już minął. I kto dalej to złapie? Jeżeli te generały odejdą, czy możemy my kontynuować tą pracę? I Butler coś opowiadał, a ja myślałam sobie o tym. I ja zapytałam siebie, czy nasze dzieci to poniesą dalej, będą nieść. Czy będą oni chcieli być usługującymi? Czy będą oni nieść tę Ewangelię? W Ukrainie mieliśmy taką sytuację. W 90-tych latach zaczęło się przebudzenie. I cała młodzież, małe dzieci chcieli zostać pastorami, ewangelistami, iść głosić. I potem jakby gospodarka wyrosła. I ludzie już zaczęli mieć pieniądze. I kiedy zacząłem rozmawiać z młodymi ludźmi, wszyscy chcieli być biznesmenami, kierownikami. Już nikt nie chciał być pastorem. I to było masakra. Co teraz mamy? Nasze dzieci patrzą na nas. Czy niesiemy tą flagę Bożą? Jeżeli my niesiemy, to oni będą chcieli. Ale jeżeli przyjdziemy i powiemy, że nie chcemy być w tym kościele, nie chcemy służyć tym ludziom, to nasze dzieci też tak powiedzą. Dlatego mamy odpowiedzialność. Nie tylko o swoim życiu i o życiu sąsiada. I tak Bóg mówi, musicie przygotować się. I tak teraz jest czas, przez który Kościół musi przygotowywać się. I teraz wam dam czas napić się herbaty. I jeżeli Jezus nie przyjdzie po Kościół, to ja będę kontynuować. I jeżeli się nie odejdziecie stąd. Dlatego, że widzicie, wczoraj mówiłem, już połowy nie ma tutaj. I ja myślę, może po pierwszym moim takim wstępie wszyscy uciekniecie, nie wiem.